Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym pani Izabela Koba-Mierzejewska, kobieta słowa, z wykształcenia polonistka, miłośniczka książek, podobno od dziecka, za chwileczkę to sprawdzę, dziennikarka, pisarka, z zamiłowania genealog. Witam Ciebie, Izuniu, bardzo serdecznie i pozwolę sobie zwracać się do Ciebie po imieniu poprzez naszą wspólną pasję, jaką jest dziennikarstwo, ale też zamiłowanie do książek.
Dzień dobry, Basiu, dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jeśli pozwolisz, to rozpoczniemy od tego ostatniego zamiłowania, czyli genealog, ponieważ ostatnio prowadziłaś spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie poświęcone właśnie genealogii. Przyznam się szczerze, że tak do końca nie wiedziałam, że to jest tak wielka twoja pasja. Jak to się stało, że zainteresowałaś się tym tematem?
Genealogia to jest taka moja pasja od dzieciństwa, tak samo jak literatura, jak książki, jak pisanie, jak czytanie i pisanie. Zamiłowanie to wzięło się z mojego domu rodzinnego, nie tyle może samą genealogią ogólnie rozumianą jako pomocnicza nauka historii zajmująca się powiązaniami rodzinnymi i opowieściami o rodzie, historiami rodzin, co rozumianej bardziej jako historia mojej rodziny po kądzieli. Te opowieści, jeżeli się słucha opowieści mamy, dziadków, później cioć, które są siostrami mojej babci, które pamiętają czasy przedwojenne, bo wtedy się rodziły, to nasiąka się tymi opowieściami i chce się wiedzieć coraz więcej. Tym bardziej, że w tych opowieściach pojawiały się takie słowa jak mezalians, jak rada familijna, która zebrała się po to, żeby wydać jedną z panien sierotę, bo oboje rodzice umarli za mąż. Padały też różne inne określenia, które znałam tylko z książek, z literatury. A tu się okazuje, że to wszystko działo się również w mojej rodzinie. I te historie rozbudzały moją wyobraźnię i moje zainteresowanie, że zaczęłam szukać coraz głębiej, coraz bardziej się interesować nie tylko korzeniami i historią mojej rodziny, ale też innych rodzin z nią powiązanych.
Podejrzewam, że gdy słuchałaś tych opowieści babcinych, ciotek, stryjenek, to oczy dziecka robiły się coraz większe i jak to dziewczynka chciałaby, aby jak najszybciej rozgryźć te pojęcia, te historie, te opowieści. Czyją rodziną zajęłaś się na początek?
Na początek zajęłam się rodziną mojej mamy po kądzieli. Na zasadzie nie jedna linia, tylko matki córek. Czyli te nazwiska się zmieniają. To są nazwiska takie jak Petrykowscy, Sikorscy, Omiecińscy, Chmielewscy. Rodziny, jak się okazało, w XIX wieku drobnoszlacheckie, czasem dziedzice cząstkowi tak zwani, z okolic Ciechanowa.
Ach, jak daleko zaszłaś zatem, bo różne wersje słyszę osób, które zajmują się genealogią. Niektóre do XVII, XVI wieku, inne na trzecim pokoleniu zakończyły swoją przygodę, swoją wycieczkę. Co się tobie, Izo, udało?
Udało mi się odkryć moich przodków, o których i tych, o których słyszałam, czyli potwierdziłam pewne historie czy pewne fakty. Udało mi się też obalić czy zburzyć jakieś legendy rodzinne, mity rodzinne i dotrzeć w niektórych liniach mojej rodziny, cały czas mówimy o rodzinie tu mojej ciechanowskiej, po kądzieli, udało mi się dotrzeć do XVII wieku.
Jednak.
Tak.
XVII wiek, czyli
tak,
bardzo
ale druga połowa XVII wieku.
Zanim przejdziemy do tego, jak rozpocząć przygodę z genealogią, no to chciałabym o te smaczki zapytać. No nie wierzę, że nie było żadnego skandalu czy też mezaliansu w rodzinie.
No właśnie, to słowo mezalians okazało się, że dotyczy mojej praciotki, tak mogę powiedzieć, bo siostry mojej prababci, najmłodszej siostry, która wyszła za mężczyznę ze świata. Ten mężczyzna ze świata w tym sensie, że on pochodził gdzieś z okolicy Radomia, co na owe czasy, mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, to była duża odległość. Jego rodzina nie była znana, on też nie był znany. wcześniej te małżeństwa były zawierane nie tyle w obrębie tej samej parafii czy tej samej wsi, co w sąsiednich. Natomiast tutaj okazało się, że to jest mężczyzna ze świata. Uznano, że to jest właśnie mezalians, bo nic nie wiadomo o jej rodzinie. Rodzina prawdopodobnie nie była rodziną drobnoszlachecką. I mąż zabrał tę ciocię Helenę, zresztą piękną kobietę, zabrał w swoje strony rodzinne i ona bardzo szybko zmarła. Okazuje się, znaczy legenda rodzinna mówi, tego nie jestem w stanie potwierdzić, czy tak było. Jedna z wersji mówi, że ona zmarła ze zgryzoty, będąc w ciąży, że po prostu nie zdążyła urodzić tego dzieciątka i że to małżeństwo było bardzo nieudanym małżeństwem. Stąd te jej właśnie zgryzoty, które doprowadziły do śmierci.
A jak się poznali w takim razie, że ten człowiek ze świata pojawił się w życiu twojej praciotki?
Prawdopodobnie poznali się w Ciechanowie, gdzie on przyjechał do pracy, natomiast ta ciocia w akcie ślubu figuruje jako krawcowa. Czyli ona uzyskała, zresztą była piękną kobietą, pięknie się ubierała, nosiła, prawdopodobnie sama projektowała i szyła te swoje stroje.
Czy pozostali członkowie twoich rodzin wiedli spokojne życie? Nie było wzburzeń, nie było pojedynków, nie było takich zawirowań?
Były różne zawirowania tego typu, że ktoś wyjechał do Ameryki, ale wrócił. Ktoś niestety nie był dobrym gospodarzem i roztrwonił majątek gromadzony przez kilka pokoleń. Były nieszczęśliwe miłości, tak jak właśnie miłość tej praciotki, która Heleny, która podobno bardzo była zakochana w swoim mężu i nie słuchała żadnych rad osób bliskich. Były aranżowane małżeństwa, gdzie właśnie zebrała się ta rada familijna, żeby ustalić, kto będzie mężem. To akurat w przypadku mojej prababci.
Bardzo ciekawe historie. Izo, powiedz, jak zacząć przygodę z genealogią? Bo coraz więcej osób interesuje się historią swojej rodziny, chciałoby takie drzewo stworzyć, poznać tajemnice, poznać te smaczki. Od czego zacząć?
Tak jak powiedziałam na spotkaniu w bibliotece, warto zacząć od samego siebie. Może to taka rada nietypowa, ale dlaczego od siebie? Dlatego, żeby sobie przypomnieć, co my już wiemy o naszych przodkach, ale też co wiemy o sobie, zwłaszcza jeżeli się przeprowadzaliśmy, zwłaszcza jeżeli kończyliśmy różne studia, uczelnie, kursy, żeby to wszystko sobie poukładać i zgromadzić. Jeżeli nawet nam to nie pomoże, to pomoże naszym potomnym i ułatwi im zadanie. Kolejny krok to rozmowa. Ja jestem ogromną fanką rozmowy. Z rozmowy wszystko się bierze. My teraz też przecież rozmawiamy o genealogii. Rozmowa z najstarszymi osobami w rodzinie, ale też tymi, które więcej niż my wiedzą. Bo nie zawsze to jest nasza ciocia, wujek, babcia, dziadek. Czasem to jest po prostu kuzynka, nasza rówieśniczka czy kuzyn, którzy tym od lat się interesują i już zebrali ileś historii. Warto też rozmawiać z sąsiadami, naszych dziadków, naszych rodziców, którzy pamiętają ich z zupełnie innych czasów niż my. Także rozmowa. Krok trzeci, wizyta na cmentarzach. Zaczynamy od tych grobów, które znamy, o których wiemy. Potem szukamy kolejnych, spisujemy inskrypcje, robimy zdjęcia. Oczywiście na każdym etapie poszukiwań warto, proszę Państwa, odnotowywać te nasze poszukiwania i zapisywać też źródła. Później dopiero zaczynamy szukać akt, dokumentów. Możemy to robić na początek online. Później czeka nas, jeżeli nie ma ich w internecie, czeka nas kwerenda po archiwach, może nawet po bibliotekach, po różnych już innych miejscach.
Wiosna piękna w tym roku już nastała, więc dobry czas, aby wybrać się z wizytami do tych cioć, dziadków, sąsiadów.
Zdecydowanie.
Również na nekropolię.
Tak.
Izo, jak to było z tym czytaniem książek od dziecka? Jaka była pierwsza książka przez ciebie przeczytana?
Kiedyś zastanawiałam się nad tym. Ja się nauczyłam wcześniej czytać, nim poszłam do szkoły. To dzięki moim rodzicom, którzy bardzo dużo czytali, szczególnie mojej mamie, która od dziecka czytała mi książeczki. Przede wszystkim wiersze. I to był Tuwim, Brzechwa, ale i Maria Konopnicka, i Stanisław Jachowicz. I jedną z pierwszych książeczek na pewno było, nie wiem czy pierwszą, ale jedną z pierwszych były Na jagody Marii Konopnickiej. Opowieść o Janku, który wybrał się szukać jagód.
Osoba niezwykle związana z Cichanowem i tak. sąsiednią Farską Górą, gdzie lubiła przebywać. Podobno jej bajki i wiersze właśnie tutaj powstawały na Farskiej Górze. Tak więc jest nam postacią niezwykle bliską.
Taki jej wierszyk myślę, że też był inspirowany jej wizytami gdzieś na łąkach, na polach, może na Farskiej Górze. Niezapominajki są to kwiatki z bajki. Nad Łydynią też czasem można spotkać niezapominajki.
Wszystko przed nami w tym roku, proszę Państwa. Również spacery w poszukiwaniu niezapominajek. No dobrze, czyli te książki były prawdopodobnie twoimi pierwszymi. A kiedy ukształtowały się twoje zainteresowania czytelnicze? Bo każdy z nas ma jakiś ulubiony gatunek, ulubioną formę książek. Co tobie sprawia największą przyjemność, Izo, jeśli chodzi o czytanie?
W tej chwili czytam bardzo różne gatunki, bo sięga mi po wywiad, po reportaż, ale też ze względu na współpracę z pisarkami, pisarzami, czytam bardzo dużo powieści obyczajowych, ale i kryminały, powieści historyczne, czy historią w tle, współcześnie pisane. Także nie ograniczam się do jednego gatunku, a przyjemność może mi sprawić właściwie każda książka. Może to być też tomik poezji. Był taki moment, że bardzo dużo czytałam poezji. Zresztą sama również piszę wiersze. Stąd ta moja miłość do poezji, do liryki. I nawet odnotowywałam sobie, zapisywałam sobie co ciekawsze utwory, które w jakiś sposób mnie dotknęły.
Bardzo ciekawy sposób. Taki własny zbiór.
Tak, tak. Tworzyłam własne właśnie takie zbiory poezji.
Izo, przez wiele, wiele lat, również z tej strony znamy się bardzo dobrze, byłaś cenioną i znaną dziennikarką.
Dziękuję.
Twoje reportaże, twoje wywiady w Cichanowskim Tytule były bardzo znane. I nagle pojawiłaś się jako osoba prowadząca spotkania z pisarkami, z pisarzami, spotkania literackie. Co się takiego wydarzyło, że jednak ta literatura zwyciężyła?
Literatura pojawiła się w moim życiu już wcześniej, w takiej formie, jak jeszcze pracowałam jako dziennikarka, już między innymi dzięki pani Alicji Wodzyńskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, ale także dzięki innym dyrektorom instytucji, między innymi bibliotek, byłam zapraszana do prowadzenia spotkań. Okazało się, że to sprawia mi ogromną satysfakcję, daje mi dużo radości, sprawia, że cały czas też się uczę i rozwijam, a jednocześnie mogę wykorzystać to, co umiem. To, co wiem, to, co potrafię i dzielić się tym z innymi. I tak później, jak szukałam, zastanawiałam się nad dalszą swoją drogą zawodową, to pomyślałam, że spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I na razie jestem w tym świecie, mogę tak powiedzieć. Mam kilka współprac takich stałych, ale cały czas przybywają jakieś nowe współprace czy nowe zaproszenia do prowadzenia spotkań. Jak na przykład prowadziłam spotkanie z panią Aleksandrą Konieczną, aktorką, reżyserką, ale również autorką książki Anyżowe Dropsy.
Czyli jednocześnie pozostajesz przy gościach związanych z pisarstwem, no ale przy okazji aktorka, wybitna postać. Tylko w ubiegłym roku poprowadziłaś 17 spotkań. To niezwykle ciekawe, interesujące postaci, osoby piszące. Miałam to szczęście, że niektóre z tych pisarek gościłam również tutaj na antenie naszego radia. Tak więc masz szczęście do ciekawych osób.
Tak, mogę tak powiedzieć. To trafne podsumowanie, że mam szczęście do ciekawych osób i bym powiedziała i osobowości, bo każda z tych osób to prawdziwa osobowość.
Czy udaje ci się łączyć spotkania literackie z zainteresowaniami genealogicznymi?
Tak, dzięki cyklowi Miejskiej Bibliotece Publicznej są to spotkania tak naprawdę literacko-genealogiczne. Pierwsze bym nawet powiedziała, że było bardziej literackie niż genealogiczne, bo patrzyliśmy na genealogię przez pryzmat literatury. Drugie, które odbyło się niedawno, to rzeczywiście było bardziej genealogiczne, ale nie zabrakło akcentów literackich. Mamy zamiar te spotkania kontynuować, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
Myślę, że goszcząc też pisarzy, pisarki, chociażby z Mazowsza, z naszego regionu, no nie da uniknąć się tych informacji związanych z genealogią, bo zawsze jakieś tam pokrewieństwo, wątek wyjdzie, mówiąc kolokwialnie.
Tak, tak, a czasem jest tak, że czytam książki i zastanawiam się, tak, co zainspirowało autora, autorkę do tego, że umieścił akcję akurat w tej miejscowości, która bardzo przypomina jakieś nasze mazowieckie miasteczko. Co zainspirowało, że użył tego, a nie innego nazwiska? A czasem też nazwiska pisarzy sugerują, że oni są tu nasi, z naszego regionu.
Pozwolę sobie na taki komentarz, że to nas bardzo łączy. Ja pytam w studio, ty pytasz na spotkaniach swoich gości, a więc no, wykonujemy podobną robotę, mówiąc w cudzysłowie.
To prawda, to prawda.
Izo, ale pióro w twoim ręku pozostanie na zawsze. Ja to wiem, bo ty bardzo dobrze piszesz. Piszesz też recenzję na zamówienie? Czy po prostu masz ochotę napisać jakąś recenzję?
Recenzje piszę w tej chwili głównie z tych książek, które rzeczywiście mnie się podobają, które rzeczywiście są w swoim gatunku dobrymi książkami. I jest to bardziej takie dopełnienie tych spotkań literackich, które prowadzę.
Musimy podkreślić, proszę państwa, że Izabela Koba-Mierzejewska była też bohaterką książki. Jak to być? Jak to jest zostać bohaterką
książki? Ojej, zaskoczyłaś mnie, Basiu. Proszę państwa, pani redaktor mnie zaskoczyła. Nie pomyślałam, że zada to pytanie. Jak to jest zostać bohaterką książki? Może nie tyle bohaterką, co pierwowzorem bohaterki, bowiem w jednej z komedii kryminalnych Joanny Wtulich pojawia się postać Izabeli Mierzejewskiej, dziennikarki radiowej, co ciekawe, nie prasowej.
A to pani Joanna w takim razie tutaj zaskoczyła.
Tak, zaskoczyła, tak. Ale postać ta wygląda jak ja, bo jest to wysoka kobieta o ciemnych, długich włosach, postawna sylwetka, jak jest ujęte, i czerwony płaszcz. A tak się składa, że ja mam czerwone płaszcze na każdą porę roku.
Także to co takie, robisz w tej powieści?
Co robię w tej powieści?
Ta postać,
co robi w tej powieści? Interesuje się, bo nagle tuż przed świętami Bożego Narodzenia nagle ze stawów znikają karpie, ale jest też protest ekologiczny na jednym ze stawów, jeżeli dobrze pamiętam, w Stubsku. I bohaterka epizodyczna, dziennikarka, przyjeżdża, żeby się dowiedzieć, dlaczego jest ten protest, co tam się dzieje, kto kogo tam, prawda, kto protestuje, dlaczego.
Wypisz, wymaluj Izabela Koba. Tam pojechała na to miejsce.
No tu zostało użyte nazwisko Mierzejewska. Jeszcze autorka podkreśla, że ta dziennikarka przedstawia się Izabela Mierzejewska, z tych Mierzejewskich. Jak mój mąż to przeczytał, to mówi, no jak to z tych Mierzejewskich? Przecież ty nie jesteś z tych Mierzejewskich, tylko masz to szlachetne nazwisko dzięki mnie.
Czyli również mąż włączony do intrygi. Izo, chciałam zapytać o spotkania, które prowadzisz jeszcze w ten sposób. Które z nich zapadło ci w jakiś szczególny sposób w sercu? Ja byłam na kilku tych spotkaniach. Ja wiem, jak ty prowadzisz rozmowy z gośćmi. One są przejmujące, pasjonujące. Czy jest jakieś spotkanie, które zapamiętasz na zawsze?
Trudno powiedzieć, dlatego że każde spotkanie jest inne, bo każdy mój rozmówca jest inny, każda rozmówczyni jest inna. Mimo że by się wydawało, że będzie podobnie, bo rozmawiamy o książkach, ale każdy te książki pisze inne. Poza tym zmienia się miejsce, w którym prowadzę spotkanie, zmienia się czas, zmienia się pora roku. To wszystko też ma wpływ na to, jak to spotkanie wygląda i przede wszystkim też publiczność, która dociera na to spotkanie, bo staram się być tak bardzo wyczulona, wrażliwa na publiczność, na to, co ona chciałaby usłyszeć, czego chciałaby się dowiedzieć. Dlatego każde spotkanie jest inne. Mogę tylko wspomnieć, że najwięcej spotkań przeprowadziłam z panią Joanną Wtulich, z którą się przyjaźnimy, wspaniałą pisarką od wielu różnych gatunków, i też każde spotkanie było inne. bo my obie, proszę Państwa, nie lubimy się nudzić, więc staramy się, żeby na każdym spotkaniu pojawił się jakiś akcent, który zaskoczy naszych słuchaczy.
Pani Joanna Wtulich także była gościem w naszym studiu radiowym, a więc te ścieżki nasze gdzieś, te drogi się przecinają. I teraz, proszę Państwa, tak specjalnie na koniec zostawiłam wątek, który chciałam w sposób szczególny podkreślić i zrealizować w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że Izę już pokazałam, jaka Iza jest. No ale teraz chciałam zapytać o to spełnianie marzeń, ponieważ nie bez kozery podkreśliłam, że to pióro w twoim ręku zostanie na zawsze. Izo, zaczęłaś pisać książki. A powiedz nam coś o tej części twojego życia.
Żeby o tym opowiadać, tam przyznam, że mam trochę tremy, ale pani redaktor Basia jest tak, proszę państwa, serdeczna, że myślę, że ta trema mi za chwilę minie. Tak naprawdę pierwsze książki napisałam jako dziecko, bo pisałam nie tylko wiersze, ale też i opowiadania i coś, co nazywałam książkami, bo był wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Czasem był jeden wątek, czasem było kilka wątków. Pisałam ręcznie, w zeszytach, zresztą świetnie się bawiąc. To była taka moja forma odpoczynku, ale też relaksu, zabawy. W tej chwili mam napisaną w całości jedną powieść o tytule, który może wiele powiedzieć i można go różnie interpretować. Rita, kłopoty i ja. Powieść obyczajowa, której bohaterką jest kobieta po 40, więc tak myślę nietypowo. Żona i matka, która postanawia spełnić swoje marzenie i zagrać w amatorskim teatrze. Ale to marzenie jest zagrożone, bowiem może stracić pracę, gdy nie uda jej się zrealizować tego marzenia, gdy nie zagra tak, żeby przekonać do siebie publiczność, zachwycić ją i jurorów.
No i coś z tym Rita będzie musiała zrobić, ale co? Tak, to się przekonamy, kiedy książka się ukaże. Jaki jest etap wydawania tej powieści?
Powieść rozesłałam do 19 wydawnictw, jeżeli dobrze pamiętam, 19 wydawnictw i czekam na odpowiedzi. Każde wydawnictwo daje sobie najkrótszy czas 3 miesięcy oczekiwania. Ja wysyłałam na początku marca, więc jestem w tej fazie oczekiwania, co nie znaczy, że nie myślę o kolejnej powieści. Mam kilka różnych pomysłów. W kwiecień jest dobrym czasem, żeby zacząć któryś z tych pomysłów realizować.
Jak piszesz książkę? Tym piórem osławionym, o którym powiedziałam? Na komputerze bezpośrednio? Może na maszynie do pisania, jak kiedyś pisano? W jaki sposób? Która jest twoja ulubiona forma?
Notatki wykonuję piórem albo długopisem w zeszycie, w notatniku. Czasem na luźnych kartkach, których później nie mogę znaleźć, bo je tak staram się przechować, żeby właśnie móc je odnaleźć, a potem okazuje się coś zupełnie innego. Natomiast już samą fabułę, kiedy rzeczywiście kolejne rozdziały tworzę, to już na komputerze, bo to bardzo, bardzo ułatwia zadanie. Też pozwala na taką kontrolę, ile czasu spędziłam na pisaniu, ile znaków napisałam. To jest też ważne, żeby powieść nie była za długa, żeby nie zanudzić czytelników.
A teraz poproszę o obietnicę, że będziemy pierwsi, którzy podamy, że książka się właśnie ukazała. Mam nadzieję, że tak będzie.
Tak, mogę to pani redaktor, tobie Basiu i państwu obiecać.
Co dalej, Izo? O czym chciałabyś pisać w przyszłości? Czy to będą powieści? Może kryminały, bo wiem, że bardzo dobrze recenzujesz również kryminały.
Dziękuję. Kryminał i chyba nie czuję się na siłach. Tu zostawiam pole do popisu mojemu koledze z liceum, naszemu pochodzącemu z Ciechanowa, Robertowi Ostaszewskiemu i też Asi Wtulich wspomnianej, która również popełniła i kryminały, i komedie kryminalne. Mnie kuszą, tak jak możesz się domyślać, Basiu, mnie kuszą gatunki te publicystyczne, z pogranicza publicystyki i literatury, czyli kusi mnie reportaż, portret, taki bardziej literacki, kusi mnie wywiad rzeka, tym bardziej, że jak obie wiesz, znamy wielu ciekawych ludzi i cały czas tych ciekawych ludzi poznajemy, wartych utrwalenia.
I tych rzek popłynęłoby wiele.
Tak, i tych rzek popłynęłoby wiele. Wszyscy doświadczeni redaktorzy, wydawcy, odradzają, żeby po pierwszej powieści decydować się na tak dużą zmianę. Odradzają. Ze względu na to, że trzeba sobie do siebie przekonać czytelnika, więc dobrze byłoby, żeby kolejne książki to też były powieści obyczajowe.
Mm-hmm. Bardzo, bardzo ciekawa sugestia, czyli poznanie pisarza.
Tak,
i
tak.
Później oczekiwanie, czym nas jeszcze zaskoczy.
Tak, tak.
Mam nadzieję, że tych tytułów za jakiś czas wymienimy więcej już na antenie.
Ja też mam taką nadzieję.
W naszej stacji. A powiedz tak prywatnie, o czym marzysz? Jakie ma marzenia Iza Koba-Mierzejewska?
Tak, oczywiście są to marzenia o książkach, które no, po części są marzeniami prywatnymi, choć zaczynają wychodzić w sferę tę zawodową, już taką bardziej publiczną. Moje marzenia to szczęśliwa rodzina, żeby moi bliscy byli szczęśliwi, żeby czuli się kochani i żebym zawsze miała kogo kochać. I żebym umiała się zachwycać światem. Żebym umiała zachwycać się innymi ludźmi, zachwycać się światem, zachwycać się życiem. I to są takie moje marzenia.
I tego ci, Izo, życzę z całego serca.
Dziękuję
mając
pięknie.
Jednocześnie nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie na temat książek, na temat zainteresowań, na temat tego, co lubimy robić w życiu, co robią nasi przyjaciele, przyjaciółki. Tak więc zapraszam już na kolejne opowieści. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję pięknie. Czuję się wyróżniona i zaszczycona, że mogłam być twoim, Basiu, gościem i państwa. Dziękuję pięknie.
Izabela Koba-Mierzejewska, kobieta słowa, z wykształcenia polonistka, miłośniczka książek, dziennikarka, pisarka, z zamiłowania genealog, była dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.